Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Czy mamy w Polsce do czynienia z powstaniem chłopskim?
To jest dosyć górnolotne słowo. Myślę, że takich protestów w moim wieku to ja już przeżyłem kilka. Poczynając od protestów świętej pamięci pana Lepera, wysypywanie zboża na tory i tak dalej. Kilka takich mieliśmy trudnych momentów, jeśli chodzi o trzodę chlewną, bo to wiadomo jest tak zwana huśtawka cenowa. No w tym okresie akurat jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ no rolnicy nie mogą sprzedać świni, ponieważ nasze zakłady no nie chcą od nich kupować świni.
No właśnie, panie prezesie, bo użyłem tego określenia powstanie chłopskie, bo tak te protesty przedstawia ich organizator. I pytanie, czy my mamy do czynienia rzeczywiście z powstaniem, co mogłoby się kojarzyć z takim całościowym protestem branży rolniczej, czy mamy do czynienia z protestem hodowców trzody chlewnej?
No głównym pewnie czynnikiem do organizacji tych protestów jest trzoda chlewna. Nie mówiąc o innej sytuacji tych rolników, którzy w tej chwili skorzystali z różnego rodzaju kredytów, czy to na pomoc suszową kredyty, czy też kredyty na zakup maszyn, czy budowę obor chlewni, magazynów i tak dalej. No, przy tej trudnej sytuacji finansowej, jeżeli w niskich cenach, no, kredyt trzeba spłacić i wtedy, jeżeli no, nie masz czego spłacić te kredyty, to no, atmosfera niepokoju i tak zwanej złości wzrasta. No i wystarczy jakaś mała iskra i już no, są organizowane protesty. No i jest jeszcze też taka osoba, która no, musi to zorganizować. Natomiast izby rolnicze, z naszego prawa wynika, że my nie możemy organizować protestów, nie możemy organizować różnego rodzaju blokad i tak dalej, ponieważ prawo nam na to nie pozwala. Jesteśmy samorządem rolniczym i samorząd nie ma takich uprawnień. Mają do tego prawo rolnicze związki zawodowe i takie jak to Unia...
Panie prezesie, ale może zostawmy te sprawy czysto formalne, zostawmy te sprawy związane z tym, kto ma prawo, a kto nie ma prawa organizować protestów. Skupmy się na tym, co jest najważniejsze, a więc na sytuacji rolników, na sytuacji producentów trzody chlewnej. Co było tą, jak pan powiedział, iskrą, która sprawiła, że te protesty w wielu miejscach się odbyły?
Słuchając wypowiedzi takich normalnych producentów, rolników, no to oni mają pretensje do tego, że dochodzi do naszego kraju sporo mięsa z innych krajów Unii Europejskiej, nie tylko. No i że nasze służby generalnie nie spełniają swojej roli, bo powinny zablokować ten import gorszej jakości według rolników tego mięsa. Ci rolnicy, którzy chcą sprzedać, nie mogą sprzedać, a jak już to po niskich cenach. No i tu jest właśnie żądanie wprost do naszych władz, do ministra rolnictwa, żeby zablokować. Z kolei z drugiej strony zablokować import tej taniej wieprzowiny.
No ale jesteśmy w Unii Europejskiej.
No właśnie, jest wolny rynek i takiej decyzji nie można podjąć. Jedyną sytuacją, która może w pewien sposób zahamować, to są służby sanitarne naszego kraju, czyli weterynaria, sanepid i tak dalej. Jeżeli one będą skrupulatnie kontrolowały wszystkie transporty, które przyjeżdżają z zagranicy, nie tylko pod względem zgodności dokumentów, bo dokumenty zawsze się zgadzają i warto by było częściej pobierać autentyczne próby tego mięsa i laboratoryjnie zbadać, czy rzeczywiście to, co jest na fakturze, czy na dowodzie przewozu, czy jak to się tam nazywa, w każdym razie, że czy to jest zgodne z tym, co jest przewożone aktualnie.
A to może jest tak, jak właśnie mówią rolnicy, czyli że w papierach wszystko się zgadza, natomiast jeśli by przyjrzeć się temu mięsu z Danii, z Niemiec, prawda, bo to o tych krajach tak się mówi, no to nie wszystko byłoby tak różowo, nomen omen.
No właśnie tego rolnicy żądają od ministra rolnictwa, żeby zwiększył te kontrole, żeby badać to mięso i w razie jakiejkolwiek wątpliwości blokować import tego mięsa.
A pana zdaniem ministerstwo robi w tym kierunku wszystko, co może, czy też zrobiło wszystko, co może? Służby weterynaryjne zrobiły wszystko, co mogą?
No na pewno są te służby uczulone na tego rodzaju sugestie pana ministra. No niestety no nie da się wszystkiego i wszystkich skontrolować. To są tylko i wyłącznie ludzie. Jedni spełniają swoje obowiązki aż za bardzo. Tak jak jeden z rolników w tych blokadach powiedział, że no unijni weterynarze to przymykają oczy, nasi są skrupulatni aż za bardzo i dlatego my cierpimy. No może to nie do końca jest tak, jak ten rolnik powiedział, natomiast no, należałoby uczulić te służby, żeby rzeczywiście autentycznie badać to mięso.
Panie prezesie, jak to jest możliwe, że w krajach na zachodzie Europy, wspomniałem Dania, Niemcy, koszty produkcji mięsa są niższe niż w Polsce, czy też mięso opłaca się wyprodukować za mniejsze pieniądze niż w Polsce?
Tak, myśmy rozmawiali z ministrem Ardanowskim wiele wcześniej, jeszcze przed tymi strajkami, że jest i sugerowaliśmy i wskazywaliśmy, że jest trudna sytuacja i będzie niezadowolenie rolników. No minister twierdzi, no nasza produkcja jest bardzo rozdrobniona i minister zachęca do organizacji rolników, tych szczególnie tych mniejszych, w stowarzyszenia, w spółdzielnie, grupy producentów. Tam by było lżej sprzedać, tak jak w Danii wszyscy producenci są zrzeszeni w spółdzielnie i tam im łatwiej sprzedawać to mięso. Natomiast no, w Polsce jest przekonanie, że rolnicy nie są przekonani do spółdzielni, no i jak to mówią, każdy chce indywidualnie produkować, a to niestety w tej chwili produkcja przy powiedzmy 100-150 sztukach no jest nieopłacalna. Teraz już niektórzy mówią, że 300 sztuk albo kilkaset czy kilka tysięcy sztuk dopiero może przynieść jakikolwiek zysk.
Po prostu natomiast wtedy jest się partnerem tak, do rozmowy dla odbiorcy
to
dużego.
Z jednej strony partnerem do rozmowy, ale z drugiej strony ekonomicznie wychodzi to inaczej, ponieważ im mniej sztuk, tym większe nakłady i jest to produkcja po prostu nieopłacalna. Minister się zastanawia, czy w ogóle zajmować się i wspierać tą produkcję, ponieważ no, mamy już taki duży producentów, którzy produkują ci kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy sztuk, no i im to się opłaca, no, natomiast rozdrobnione polskie rolnictwo, a wiadomo, że tych gospodarstw małych jest większość i no nie są, albo będzie takie wyjście z sytuacji, że te gospodarstwa się zrzeszą, no albo będzie taka sytuacja jak w tej chwili bardzo trudna.
Wśród powodów organizacji tego protestu wymienia się także niewystarczającą zdaniem części producentów walkę z ASF-em, z afrykańskim pomorem świń. Jak pan na ten wątek się zapatruje?
No tutaj rzeczywiście nasze służby no, robią wszystko, zresztą jest wprowadzona tak zwana bioasekuracja. No i też z jednej strony choroby roznożą dziki, z drugiej strony też i ludzie. No i nawet ptaki mogą tą chorobę roznieść, więc jest bardzo trudno ją opanować. I prawdopodobnie no już mamy sytuację w Belgii, mamy w Chinach, no to pewnie z czasem ta choroba będzie się, jej zakres będzie się powiększał. Nie wiem, czy się uda ją zablokować w Polsce. Zobaczymy, czy ta choroba będzie dalej się rozwijała, ale no, ja to widzę, że to raczej chyba będzie się rozszerzało.
Bardzo dużo emocji wzbudził ten plan masowego strzelania do dzików. To waszym zdaniem jest krok, czy był krok w dobrym kierunku?
Te masowe ostrzały dzików to może była szokowa terapia tak zwana, bo od wielu lat my też mówimy, że trzeba systematycznie kontrolować populację. Tu nie chodzi, żeby populację całkowicie zlikwidować. Chodzi o to, żeby przez systematycznie utrzymywać pewną ilość zwierząt, tak żeby one się, żeby ta populacja nie wzrastała. I tutaj no, zwrócilibyśmy uwagę na plany, które są od strzałów opiniowane przez urzędy gmin. No i tam powinno być też takie rzeczywiście oparte na faktycznych ilościach przebadanych przez fachowców, ilości, w zależności od ilości zwierząt, zwiększenie odstrzału tych dzików. Gdyby ten odstrzał był robiony stopniowo, no i przez kilka lat po kolei uczciwie, to wtedy nie byłoby go tego nadmiaru dzików. No w tej chwili, no w zeszłym tygodniu jechałem do jastarni, to w jastarni 7 dzików na ulicy, w Rumi dziki chodzą, no to widać, że tych dzików jest zbyt dużo. No i te łagodne zimy też powodują to, że dziki rozmnażają się, no i bardzo mało ginie z tych dzików z powodów naturalnych, czyli one się bardzo dobrze rozmnażają i z tego tytułu też jest ich dużo. Taki dzik to 2 mioty w ciągu roku, no gdzieś około 7-8 sztuk, no to jednak jest 16 sztuk więcej od jednej maciory.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę bardzo.